Bardzo serdecznie Państwa witam na kolejnej osłonie Dominikańskiej Szkoły Wiary. Wracamy do cyklu, który rozpoczęliśmy przed wakacjami, czyli spotkanie z dominikańską duchowością, tradycją. Dzisiaj spotkanie z najwybitniejszym teologiem na pewno naszego zachodu, a być może i w ogóle całej historii Kościoła, świętym Tomaszem z Akwinu. Teologia wydaje mi się, że jest czymś bardzo teoretycznym i abstrakcyjnym, ale okaże się, że może być również bardzo praktyczna, a w tą praktyczną część teologii świętego Tomasza wprowadzi nas nasz dzisiejszy gość, prelegent, ojciec dr Michał Mrozek. Po stroju można poznać, że pewnie też dominikanin. Ojciec Michał mieszka w naszym klasztorze w Warszawie na Urzeliu. Pracuje tam w Instytucie Tomistycznym. Jak sama nazwa wskazuje, Instytut ten zajmuje się propagowaniem, upowszechnianiem myśli świętego Tomasza z Akwinu. Też cała praca naukowa, publicystyczna Józefa Michała wokół świętego Tomasza jest jakoś skoncentrowana, więc myślę, że jest ekspertem, żeby podzielić się z nami wiedzą o tej praktycznej stronie teologii Tomasza z Akwinu. Zapraszamy zatem do wykładu. Tak jak wskazuje podtytuł, 4 i 5 października, więc dzisiaj część pierwsza, jutro część druga. Zapraszam.
Ojcze Jacku, bardzo dziękuję za przedstawienie. Się przestraszyłem, że ten najwybitniejszy teolog za prowadzenie świętego Tomasza. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być przed Państwem i parę słów powiedzieć. Tak jak ojciec Jacek zauważył, to trochę tak jest, że każdy ma jakąś pasję w życiu i dla mnie taką pasję jest rzeczywiście święty Tomasz z Akwinu. I może tylko, żeby krótko to uzasadnić czy odnieść, bo to jest Pismo Święte, tylko opowiedziane inaczej, tak naprawdę. Językiem czasami zaporowym, jak tak próbujemy wskoczyć to z biegu, ale jak się w to wniknie, przeniknie, to się okazuje, że to jest tak naprawdę o tym, co Pan Bóg do nas powiedział, tylko opowiedziane troszeczkę w inny sposób. I w związku z tym również dziś chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się temu, co święty Tomasz, co tradycja Kościoła mówi nam na temat w sumie kluczowy tego, jak się zmieniać. Jak zrobić, żeby ta zmiana była raczej na lepsze niż na gorsze i żeby była w miarę trwała. Jeszcze coś muszę przedstawić. Tak mi to jest. Dobrze, technika. Coś tu jest inaczej, niż powinieneć. No dobrze, myślę, że damy raz. No, to muszę jeszcze przyjrzeć. Jeszcze najlepiej, żeby była ta prezentacja. Tak, prezentera, bo to będzie swoim upadku. To jest dobrze zaznaczone, ale nie wiem dlaczego to się tak zrobiło, że nie działa. To może zamknijmy, otwórzmy jeszcze raz. To rozwiązuje większość problemów, proszę Państwa. Chodzi o plan naszego wykładu. Dzisiaj porozmawiamy głównie o pewnych schematach, które nas blokują w dobrym przemienianiu się. Wydaje mi się to jednym z takich najciekawszych odkryć z naszych studiów w Krakowie, jeszcze z ojcem Wojciechem Giertychem, obecnie teolog papieski. On nas wprowadził w taką bardzo przejrzystą diagnozę naszych czasów i chciałbym na tyle, na ile potrafię prosto tę diagnozę Wam przekazać. Wydaje mi się ona bardzo ważna, jak bardzo jesteśmy naznaczeni wolontaryzmem, jak bardzo utrudnia nam to zmiana na lepsze. I sądzę, że już dziś uda nam się wejść w cnoty teologalne i szczególnie powiedzieć sobie parę słów na temat pierwszej z cnot teologalnych, jaką jest wiara. A jutro już opowiemy o wszystkich możliwych cnotach i podcnotach. Będziecie tak wyedukowani, że będzie wiadomo, co robić i czego nie robić. W związku z tym przejdziemy do tego, jak myślimy o sobie. Każdy z nas ma jakąś koncepcję zmieniania się. Wszak próbowaliśmy niejednokrotnie się zmienić na lepsze. Jakoś to się za to zabieraliśmy, z różnym skutkiem co prawda. Dobrze jest popatrzeć tak trochę niejako z dystansu. Czasami nasz problem polega na tym, że stoimy za bardzo blisko siebie, własnego życia, własnych kłopotów i jakby nie potrafimy jakby spojrzeć troszeczkę całościowo. A to jest kluczowe w tym, żeby rzeczywiście zmienić się na lepsze. I chciałbym zacząć od tego, że jest coś takiego w człowieku, że jak postrzegamy Boga, tak również w jakiś sposób postrzegamy siebie. To jest system naczyń połączonych. I w tym, co wydaje mi się bardzo to porządkować, że posłużymy się trochę takim schematem. On oczywiście wiele rzeczy upraszcza, więc jak to, ale nie boimy się tego uproszczenia po to, aby jakby zrozumieć pewne najważniejsze, najistotniejsze kierunki myślenia o Bogu i myślenia również o sobie. I zacznę może od tego, że mamy różny obraz Boga i czasami tego Boga się trochę boimy. Takim hasłem wywoławczym jest wola Boża. Zwróćcie na to uwagę. Wola Boża to jest coś nieobliczalnego na ogół. Taki mamy sposób myślenia. Stało się nieszczęście, mówimy wola Boża, prawda? A to, że na mnie Jezus zbawił od czegoś, pomógł mi, to już rzadziej użyjemy słowa wola Boża. Prawda, że mamy jakiś taki schemat myślenia o Bogu, o Jego woli, że ta wola to jest taka, oj, lepiej się z nią tak za blisko nie spotkać. Że jest coś takiego w myśleniu o Bogu i że w ogóle On jest jakoś całkowicie ponad prawdą, ponad dobrem, ponad miłością, że jakby On jest nieprzenikniony w gruncie rzeczy. Można tak myśleć o Bogu. Myślę, że wiele osób niestety ma taki karykaturalny obraz Boga jako tego ponad, tego nieobliczalnego w gruncie rzeczy. Nieobliczalnej istoty tajemniczej, nieprzeniknionej. I wydaje mi się, że wiara uczy nas, że Bóg jest inny, że Bóg jest mądry i że Bóg jest miłością. Mówimy rzeczy fundamentalne, ale w praktyce, jak sami Państwo wiecie, przełożyć to sobie na praktykę to jest jednak coś innego. Że wiemy, że Bóg jest miłością, ale wola Boża nas straszy. Jakby dobrze zobaczyć, że potrzebujemy sobie trochę to poukładać. I za tym obrazem Boga, jakiego możemy mieć, albo właśnie jest taki nieobliczalny, albo jest mądry, jest miłością, idą również dwa obrazy człowieka. Że trochę jak myślimy o Bogu, tak również trochę projektujemy nasze życie. I z jednej strony będziemy mieli taki projekt, ja też chcę być taki trochę nieobliczalny, trochę chcieć móc wszystko. Chcieć przebudować czasami od początku swoje życie. To dzisiaj jest takie, powiedzielibyśmy nawet na topie, prawda? Żeby móc zmienić dosłownie wszystko. Jeżeli ktoś bardzo chce, to bardzo może. Jakby jest w tym jakiś rodzaj takiego założenia. I druga sprawa, to ciekawe, co my mówimy, co wyrażamy językiem, że mówimy, że ktoś jest ludzkim człowiekiem, prawda? Że jest coś takiego dobrego, głębokiego, prawdziwego, co sprawia, że człowiek jest człowiekiem. W związku z tym za tym, za tą diagnozą, za tym opisem, jacy jesteśmy, idzie w parze koncepcja zmian. To znaczy, jeżeli myślimy tak bardzo, już wszystko zrzucę na ten woluntaryzm, ale o tyle to jest dobre słowo od voluntas, od woli. Że cały ciężar spoczywa na takiej wszechmocnej woli, która nadaje wszystkiemu kierunek i sens. I my troszkę tak myślimy o sobie, że chcieć to móc, jakbyś się bardziej wziął, to byś dał radę. A to, że gdzieś czasami próbujemy tak forsować wolą różnego rodzaju problemy, no i czasami mamy z tym trudność. Pewien proboszcz chciał pomóc swojemu wikariuszowi, który często właśnie tak nauczał ludzi o zmianie. Zabrał mu okulary i mówi, czytaj gazetę. A miał takie dosyć dużą wadę wzroku. A on mówi, nie mogę. Mówi, bardziej chcieli. Nie mogę. Bardziej chciał, tym bardziej nie mógł. Prawda? To tak trochę czasami jest, że liczenie się z ograniczonością naszej woli jest bardzo ważne. I podobnie teraz cała sztuka tej zmiany, zmieniania się na lepsze polega na tym, żeby trochę wiedzieć też jak. I to wcale nie jest oczywiste. Nie wiedzieć czemu jakoś tak jest, że uczymy się mnóstwa niepotrzebnych rzeczy. Może i potrzebnych, ale jakby no nie może aż tak istotnych jak to, jak się zmieniamy. Bo przecież by nam było w życiu dużo lżej, gdybyśmy mieli lepsze sposoby na zmienianie się, na dobre kształtowanie się. Przecież nie rodzimy się ani mistrzami, ani partaczami, że użyję języka Arystotelesa, tylko takimi się stajemy. Bo albo uczymy się dobrze i dzięki temu umiemy dobrze, albo uczymy się źle i mimo ciężkiej pracy włożonej w uczenie się, skutki są mizerne. Warto na to zwrócić uwagę, bo czasami byśmy myśleli, że ważna jest ilość pracy. Też jest pewnie ważna, bo bez pracy, jak mówi przysłowie, nie będzie kołaczy. Niemniej jednak ta praca, jak jest dobrze ukierunkowana, no to wtedy możemy dojść dalej. Myślę, że jak myślimy dziś o wolności, to chyba pierwsze nasze skojarzenie to jest wolność od. Brak ograniczeń. Możliwość robienia dokładnie tego, co chcę. Myślę, że dobrze sobie uświadomić, że to jest bardzo wolontarystyczny model wolności. Znaczy, ja chcę się jakby obciąć wszystkie ograniczenia i co mi zostanie? Sama wolność. Mogę co chcę. Najlepiej, gdybym był Bogiem. Już w ogóle wtedy nikt mnie i nic mnie nie ograniczy. To jest trochę trudno wykonalne, ale jakby chodzi o taki sposób modelowego pomyślenia o wolności. Myślę, że rzadko, może za rzadko właśnie myślimy o wolności jako o prezencie do czegoś. Że sama wolność jest darem po coś. Że to wtedy nas jakby zupełnie inaczej ustawia względem życia, że dostaliśmy wolność po coś. Jak ją dobrze wykorzystujemy, jesteśmy szczęśliwi. Jak ją źle wykorzystujemy, to rzeczywiście może być gorzej. Przykłady. Znowu pewne szablony, ale wydaje mi się bardzo ważne, bardzo potrzebne, że słyszałem o takim przypadku, bodaj w Holandii, że ktoś złożył do sądu, że on chciałby sobie wiek zmienić. Bo mu się nie podoba, bo tak naprawdę, jak mówić, umawiając się, nie będę rozwijał wątku, byłoby mu łatwiej, gdyby mu się troszkę tam odmłodzić. Chodzi mi o taki moment popatrzenia, że to jest absurdalne totalnie, jakby zupełnie. Natomiast dobrze jest zobaczyć, że rzeczywiście my, jak przekroczymy jakąś taką granicę subtelną przyczepności do rzeczywistości, to ta wolność od nas po prostu prowadzi do jakiegoś absurdu, tego, że chcemy być kimś, czymś, czym, no choćby nie wiem, jak bardzo chciał, no jaskółką nie wiem. Prawda? Jakby, że pewnych możliwości nie ma i można z tym walczyć, albo mogę powiedzieć, że no, grawitacja nie odpowiada. No można, jakby, ale to jest jakoś absurdalne, że pewne rzeczy jakoś nas obowiązuje. I teraz umiejętność jakby zobaczenia tych ograniczeń, tego w czym jesteśmy, jak zostaliśmy stworzeni, jest szansą, że zrozumiemy prawa rządzące światem, nami samymi, to wówczas to jest szansą rozwojową. Myślę, że oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że ta nasza tożsamość, nasza wolność, nasze powołanie do czegoś, ku czemuś, żeby mądrze przeżyć życie, no to jest wielkie wyzwanie, jak dobrze to przeżyć. Nie zawsze to tak dobrze idzie, ale z pewnością jakieś takie zdrowe myślenie o sobie, o tym, że te ograniczenia to niekoniecznie trzeba je wszystkie poznosić, bo może to być pewien problem. I tym samym wzrost wolności, dobre jej wykorzystanie, zmiana siebie na lepsze trochę ma taką naturę ziarna. Znaczy, to ma pewien określony ukierunkowanie, dynamikę wzrostu. Ja potrzebuję to trochę uszanować, zrozumieć, wtedy będzie mi łatwiej. Jakie mam możliwości, talenty, ale podlegam jakim ograniczeniom, uwarunkowaniom. Czyli muszę się liczyć z tym. Myślę, że dobrze jest czasami zadać sobie pytanie, jakie talenty Bóg mi dał, jakie umiejętności mam i też, co za tym idzie, czasami, żeby sobie powiedzieć, no pewnych nie mam. Albo mam jakby, jako różni ludzie, mamy niektóre dary bardziej rozwinięte, niektóre w formie zaczątkowej. No i tak po prostu jest. To jest też pewna szansa, że to jest jakiś też plan Pana Boga dla nas, że nas stworzył z bardzo różną konfiguracją darów i talentów. Byłoby pewnie nam łatwiej, jakbyśmy potrafili przyjąć to, co otrzymaliśmy, służyć tym innym i przyjmować to, że inni mają coś, czego ja nie mam. I że dzięki temu ta nasza wspólnota posuwa się do przodu i rozwijamy się i wzrastamy. Dwie skrajności, albo taka, że właśnie to taki obraz supermana, superwomana, prawda, że mogę wszystko, że absolutnie nie ma żadnych ograniczeń. No jest to pewien problem, bo prędzej czy później jakieś ograniczenia się pojawią. Ale też jest druga skrajność, myślę pewnie nawet częstsza, takiej pasywności. Że o, to już na emeryturze duchowej, to już nic się nie zmieni, to nie ma co próbować nawet, bo już tyle razy próbowałem i nie wyszło, więc jakby podpisaliśmy akt jakiejś rezygnacji. Myślę, że dobrze jest zobaczyć, że czasami jakby odpowiedzialnością za tą naszą rezygnację jest takie przestrzelenie, że jak próbuję coś, co jest niemożliwe do zrealizowania, no to się zniechęcam, ale czasami wystarczyłoby jakby bardziej realistyczny plan zrobić, a może będzie lepiej. Jak mi coś wychodzi, może mniejsze, ale możliwe do zrobienia, to tym lepiej. Myślę, że możemy zadać sobie pytanie o tę wielkość powołania. Bo to trochę chodzi o to, że chcę trochę jakby zobaczyć, tak na możliwie z tego trochę dystansu, o co w ogóle w naszym życiu chodzi, co jest jakąś autentyczną wielkością, o jaką chodzi, bo wówczas może być nam o wiele łatwiej. Pamiętamy pokusę diabelską opisaną w Księdze Rodzaju, to jest niewiarygodnie precyzyjnie wymierzone. Będziecie jak Bóg. Ta pokusa, powiedzielibyśmy, to jest woltaryzm w czystej postaci. Pozbądź się ograniczeń, a osiągniesz wielkość, którą ja ci tu obiecuję. I okazuje się, że jak próbujemy zrealizować, pójść za tą pokusą, to się wszystko obraca przeciwko nam, że tracimy, a nie zyskujemy tak naprawdę. Szczególnie bym zwrócił uwagę na takie proste nawet rzeczy, że zły pomysł na życie, że jeżeli chcę kontrolować wszystko, to poniosę porażkę, bo nie o to chodzi. Czy jeżeli chcę decydować o dobru i złu, już ktoś o tym wcześniej zadecydował, lepiej się tego nauczyć, niż samemu próbować to wymyślić i tak dalej. Myślę, że ta wielkość, jeżeli trochę zwrócimy na to uwagę, że ta wielkość leży we współpracy, we wspólnocie, w miłości, w więziach, w owocnej pracy i tak dalej, no to wtedy jakby nam się to porządkuje. Myślę, że to wtedy może być nam łatwiej też realizować siebie i to powołanie też, jeśli chodzi o zmianę. Jest to pytanie o największe dobro, szczęście i znowu trochę tak jasne, podnieśliśmy już wzrok, widzimy, o tak, chcielibyśmy tak, żeby to nasze życie było piękne, sensowne, owocne, z ludźmi, z Bogiem i tak dalej. To wiemy, prawda? Cały problem polega na tym teraz, jak się za to zabrać. I możemy, jak w Ewangelii, pewien człowiek pyta Jezusa, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne. W gruncie rzeczy jest to również pytanie o to, czym jest to życie wieczne, jak to się ma do mojego życia, jak to się przekłada w ogóle na nas, w jaki sposób to odnaleźć, gdzie, którędy biegnie droga do tego, żebyśmy to nasze życie przeżyli owocnie i w pełny sposób. I myślę sobie jeszcze kolejny cytat ewangeliczny, bardzo intrygujący, gdzie Chrystus porównuje Królestwo Niebieskie do skarbu ukrytego w roli i do perły, drogocennej perły. Zwróćcie uwagę, że my, jak się zastanowimy nad przesłaniem tej przypowieści, to człowiek znalazł skarb. Z radością wyzbywa się wszystkiego, żeby ten skarb osiągnąć. Tam jest radość pozbywania się. Ja jestem gotów sprzedać wszystko, żeby ten skarb nabyć. Albo ta perła jest tak drogocenna, że ja wolę wszystkiego się pozbyć, ale ją zdobędę. Taki jest błysk w oczach tego człowieka, który znalazł tę perłę. I znowu trochę przekornie. Pomyślmy o tym, czy tak myślimy o Królestwie Niebieskim i o świętości. Błysk w oku, radość, znalazłem królestwo. Czy też, jak sobie pomyślimy o świętości, to ojej, prawda, że to częściej jakiś rodzaj takiego myślenia o tym, że ta świętość czy Boża łaska to nie jest pełnia życia, tylko to jest takie raczej jakoś przytłumione, przyduszone. Dobrze sobie to uświadomić, że chyba tak jest, że ten model wolności od i Boga nieobliczalnego prowadzi nas do tego oj trochę, no bo jak on jest taki nieobliczalny, tak mam go słuchać, to on mi tam jakoś przytnie, on jest zawsze silniejszy. Natomiast kiedy myślimy o Bogu jako o kimś mądrym, z kim można współpracować, kto pragnie mojego dobra, mojego szczęścia, to nagle to się robi zupełnie inny świat, inny sposób myślenia, że to, do czego Bóg mnie zaprasza, jest wyzwalające, a nie zniewalające. Natomiast myślę, że diabeł zawsze miał dobrą reklamę. To trzeba mu oddać, że zło w ogóle nas kusi, wydaje się być niezaprzeczalnie ciekawsze niż dobro. Ale proszę Państwa, jak się tak uważnie w życiu zaczniemy temu przyglądać i mówimy sprawdzam, to się okaże, że to tak nie jest. Że to jest dokładnie odwrotnie, że to zło nas oszukuje, a dobro ubogaca. Ale jakby to jest pewien sposób, jakby to trzeba odkryć trochę w sobie. I trochę tym cytatem i też świętym Tomaszem chcę Was do tego podprowadzić. Bo wydaje mi się, że ten moment zobaczenia, że Bóg jest mądry i że jest miłością, prowadzi do tego, że On w nas złożył już pewne ważne drogowskazy do pełni życia. Jednym z tych drogowskazów jest pragnienie szczęścia, pragnienie harmonii. To jest Boży dar, nie skądinąd, że za tym idąc, szukając tego, pragnąc temu, poszukiwanie tego, co jest w nas głębokie, prowadzi nas do odkrywania swojej prawdziwej tożsamości. A płytkość i tak dalej nas gdzieś tam gubi. Myślę, że warto zwrócić uwagę na pewne nasze opory, na pewne błędy, które dzisiaj są, mam wrażenie, bardzo rozpowszechnione. Że jeden z takich błędów to jest taki, że Bóg chce bardziej Jego woli, ale kosztem szczęścia naszego. Że to szczęście gdzieś się gubi tam. Prawda? Że to jest jakiś błąd w myśleniu. Święty Piotr, bardzo lubię ten fragment, często go cytuję, mówi: Panie Jezu, my poszliśmy za Tobą, co my z tego będziemy mieli? To jest konkret. My chcemy coś z tego mieć. I myślę, że my żyjemy w takiej atmosferze duchowości, że się boimy zadać takie pytanie. Co ja z tego będę miał? Jakbyśmy się bali tego, że Pan Bóg powie: o, Ty jesteś egoistą. Trzeba się w ogóle wszystkiego wyzbyć. Masz być nieszczęśliwy, a święty. Zawsze, że to rzeczywiście wówczas nas jakoś oporuje, konfliktuje wewnętrznie. Myślę, że dobrze jest zobaczyć, że rzeczywiście mamy gdzieś w sobie trochę chorych myśli, niedobrych i trochę dobrych. To znaczy, że równocześnie mamy jakieś poczucie, że ci ludzie, którzy jakoś bardzo zaufali Panu Bogu, to jakoś żyją w jakiejś większej harmonii. Czy że miłość, podstawowe powołanie człowieka, jakoś wiążemy ze szczęściem. No to jest dobry, zdrowy objaw. Ale zobaczcie, że jak to nakładamy na duchowość, to się to lubi troszkę skomplikować, może przez to, że ten obraz Boga był taki karykaturalny, gdzieś tam i odległy, i nieprzenikniony. Myślę, że takie zobaczenie tego, że gdzieś rozeznanie bierze początek też w jakimś takim fundamentalnym zaufaniu do siebie, że my musimy wiele decyzji podjąć w naszym życiu, rozeznać, co jest dobrem, co jest złem, za czym idę, za czym nie idę. Jakieś elementarne rozeznanie muszę mieć w sobie, bo przecież nie mogę polegać ciągle na innych, bo wiemy, doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, ile problemów wynika z tego, że mamy różnych gurów, prawda? Że jak zaufam zbyt drugiemu człowiekowi, że on jest lepszym specjalistą ode mnie w moim życiu, to mam problem tak naprawdę, bo zawsze coś ktoś może nie wiedzieć, nie do końca zrozumieć. Pod tym względem to jest bardzo ważne, bardzo ciekawe, że to Bóg jest autorem, stwórcą mojej duszy, mojego serca, głębi we mnie, ale jakby ja muszę tam trochę dotrzeć, bo to nie jest takie oczywiste. Ale jak uczymy się docierać, to dobrze. Wspomniałem też o tej Bożej woli, to również dotyczy życiowej drogi. Bardzo często myślimy o tym, że Pan Bóg to taki, wyznaczył nam taką drogę w skomplikowanym labiryncie i patrzy, trafi, nie trafi, może trafi, może nie trafi. Że jakby mamy takie przekonanie, że to jest nie do odgadnięcia, a muszę zgadnąć i on mnie rozliczy za to. Że bierze się to pewnie z tego zbyt odległego, obcego widzenia Pana Boga. I jak patrzymy w Ewangelię, to Jezus tak dość konkretnie, konsekwentnie prowadzi tych apostołów, tłumaczy im wszystko bardzo prosto, przez parę lat, żeby zrozumieli. Prawda? W gruncie rzeczy kiedyś sobie uświadomiłem, dlaczego Pismo Święte jest takie grube. Olśniło mnie kiedyś. Otóż dlatego, że człowiek ciągle oporuje wobec Bożego prowadzenia i żeby opisać różne formy oporów, no to trzeba było trochę poświęcić temu czasu. Ale jak wgryziemy się w Pismo Święte, to wiedzieć, że człowiek ciągle kombinuje coś po swojemu, inaczej. A Pan Bóg cierpliwie tłumaczy. Czasem przycinając, czasem wzmacniając. Częściej bardzo dużo jest tego takiego też wzmacniania. Im bardziej wczytujemy się w Słowo Boże, tym bardziej to widzimy. I możemy się wczytać takie parę krótkich cytatów. Bóg pragnie obfitości naszego życia. Bóg chce, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Myślę, że to jest ważny fragment. No i co? Owce, on jest pasterz. On chce, żeby nasze życie było w obfitości. Zwróćcie uwagę, że to jest fragment, który jest dziwny z perspektywy takiego myślenia o Bogu szablonowego. Że on troszczy się o to, żeby mi niczego nie brakowało. I że to jest jego zamysł. Szukaj pokoju i dąż do niego. Psalm 34. Bardzo ważna wskazówka w ogóle życiowa, że mamy w sobie jakiś instynkt, że jak robimy to, co powinniśmy robić, to jest w nas pokój, taki głębszy rodzaj pokoju. Jak robimy nie to, co powinniśmy, to tego pokoju nie ma. To jest też ważna wskazówka duchowa dla nas, żeby szukać tego pokoju, gdzie on jest. Gdzieś sobie poszedł. Ja wyszedłem z pokoju, a on na mnie czeka, prawda, żebym wrócił. I Jezus nazywa apostołów przyjaciółmi, bo objawia im wszystko. Nie nazywa sługami, ale przyjaciółmi. Życie chrześcijańskie jest pewnym zaproszeniem nas do przyjaźni z Bogiem. Jest wielkie słowo, niewiarygodne w ogóle słowo, które pada w Ewangelii. W liście do Filipian Paweł mówi: w końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie, jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to miejcie na myśli. To jest takie zaproszenie do takiego pozytywnego szukania wartości w naszym życiu, tych cnót, tego, co jest dobre, tego, co konstruuje, tego, co jest kreatywnością, tego, co jest rozwojem. Dzięki temu też my wzrastamy. Myślę, że może właśnie za mało też patrzymy w ten sposób. I teraz dochodzimy do tego, zobaczcie, że potrzebowałem niemało przestrzeni, ale trochę o to mi chodziło, żeby cnotę od razu pokazać w pewnym szerszym kontekście, że bo to jest słowo, którego nie ma w naszym słowniku. Nie mamy dobrego słowa w języku polskim, żeby wyrazić to, co się kryje pod słowem arete, co się kryje pod słowem virtus. Że właśnie chodzi o takie pojęcie, które jakby dobrze opisuje pełnię rozwoju. Że człowiek z cnotami to jest ten, któremu udało się znaleźć ten sposób taki optymalny na życie, gdzie te wszystkie elementy udało się dobrze poukładać. I myślę, że jak sobie to jakby dobrze na początku ustawimy, to łatwiej też nam jest zrozumieć, że w tym takim życiu cnotliwym, zamierzonym przez Boga, chodzi o to, żebyśmy to, co Bóg w nas, ten potencjał, który Bóg w nas złożył, żeby go wszechstronnie i mądrze rozwinąć, żeby się realizował, żeby to działało, żeby to też nam dawało pokój i radość, żeby to nas karmiło. Myślę, że dobrze jest zobaczyć, że jak myślimy o moralności, o przykazaniach, to przede wszystkim nam wybija bardziej ten negatywny aspekt, czego nie wolno. A to jak w tym znanym żarcie, że Mojżesz schodzi z góry, mówi, mam dobrą nowinę i złą. Dobra, udało się zbić do 10, zła, 6 zostało, prawda? To jest nasz sposób myślenia o przykazaniach i ograniczeniach, które się z tym wiążą. Izrael, jak się wczytacie w Słowo Boże, w Pismo Święte, to jest ciekawe, są dumni, że dostali przykazania. Oni mówią, to jest przymierze. I dzięki temu, że je mamy, jesteśmy mądrzejsi niż inni. No, ale to właśnie to jest też widać ogromną przestrzeń i różnicę w podejściu i sposobie myślenia. Myślę, że te cnoty jest droga do pełni życia, do pełni dobra. I wtórnie dopiero zajmujemy się wadami i zakazami, no bo czasami no też trzeba sobie jasno powiedzieć, że trudno jest wszystko tłumaczyć od początku. To znaczy czasami jak uczymy kogoś czegoś, to trochę oczekujemy takiego minimum zaufania, że jakbyśmy chcieli wszystko od razu wytłumaczyć, dlaczego robimy to, co robimy, to się robi takie obciążone metapoziomami, więc czasami jest prościej powiedzieć, dziecko, żelazko jest gorące, nie ruszaj, po prostu nie ruszaj, bo się poparzysz. Że pewne zakazy mają swój sens, są prostszą drogą niż przekonywanie się zupełnie namacalnie, jak z tym żelazkiem. Myślę, że dobrze jest zobaczyć, że ten aspekt negatywny jest wychowawczy, ale koniec końców chodzi o ten rozwój, o to, żebyśmy robili coś, to, co do nas należy, to, co jest naszym wyzwaniem i powołaniem. I w związku z tym również jakimś początkiem ważnym, poza tym, czego nie robić, jest również pytanie, co mnie jakoś, co we mnie jest jakoś żywe, jako pragnienie, jako talent. To jest ważny punkt. Że jakby nie, bo jak zaczniemy tylko od tego, czego nie, no to potem nic tylko się ubić, prawda? Natomiast jeżeli mamy taki moment rozwojowy, że jest jakieś, w każdym z nas Pan Bóg różnego rodzaju pragnienia złożył, pragnienia, myśli, że coś byśmy chcieli też w tym życiu osiągnąć, zrobić, to że te pragnienia są bardzo ważnym drogowskazem, który Pan Bóg nam daje. Jakby zejście do tego, odkrycie, nazwanie tego, co Pan robi w moim życiu, jak mnie prowadzi, wówczas okazuje się, że no takie coś, co się zrobi ciekawe, to ja to jest to biorę. No to już jakby wtedy widzę głębszy sens, nie tylko te ograniczenia. Jeszcze może taka ważna rzecz. W wyjaśnianiu, czym te cnoty są i czym nie są. Dobrze jest zobaczyć, bo tak bardzo jesteśmy, myślę, również w naszej kulturze i też w naszej mentalności polskiej, my jesteśmy bardzo dobrzy w punktowaniu i w krytyce. Prawda, że to jest jakoś tak, no tak mamy po prostu, że możemy liczyć na krytyczne uwagi i rzadko kiedy na pochwały. Tak przeciętna pewna, że o wiele, jakoś się czujemy niezręcznie chwaląc, prawda? A czasami szkoda, bo okazuje się, że my też tego potrzebujemy. I chcę zwrócić uwagę, że w tej moralności, poza tym, co negatywne, jest też to, co pozytywne. Cnoty są o tym. Co pozytywne, co rozwojowe. Że to jest jakby ważne zobaczyć, że nie tylko, że to nie jest inna forma negatywności, tylko taka bardziej skomplikowana. Tylko, że to rzeczywiście jest pozytywne i rozwojowe. Dlaczego to mówię? Bo można do wszystkich już istniejących przykazań dopisać jeszcze i te. Że masz być cnotliwy, roztropny, sprawiedliwy. I jakby wtedy to wszystko, cośmy sobie wytłumaczyli, wraca do tego kokonu, że to jest tylko na poczuciu winy, jakby jedziemy. Chodzi o to, żeby poczucie winy było za zło, a było pragnienie i mądry rozwój tam, gdzie jest to dobro. Myślę, że cnoty mówią o pełni dobra, którym możemy żyć i które mogę osiągnąć. Na tym tle, na tej kanwie od razu robi się jaśniej, że tak jak cnota jest zdrowiem, tak wada jest chorobą. To jest, proszę Państwa, aż tak proste. I to ma być takie proste, że na tym polega zło wad, że psują nam życie. Że jakby nie chodzi o zakazywanie ich dlatego, że tam coś ciekawego jest tak naprawdę, tylko że dlatego, że tam jest jakaś pułapka, która nas zwodzi. W związku z tym potrzebujemy sobie taką diagnostykę rozwijać, co jest w naszym życiu dobre, co już umiemy, a też jakie mamy wady i nad którym punktem należy pracować. Gdzie jest mój słaby punkt, nad którym trzeba pracować, bo on mnie osłabia tak naprawdę w życiu. On mnie jakoś ogranicza. Taki może bardzo obrazowy przykład. Na działce w świerk. Dolne gałęzie półsuche. I niewiele pożytku z nich jest. Jak je obetniemy, takie coś kiedyś zrobiłem po wersji zawiedzy, w ciągu tam 3 lat ten świerk urósł niemal drugie tyle. Okazuje się, że te gałęzie na dole, mimo że są półsuche i jakby nic nie wnoszą, ciągną bardzo dużo tej energii soku. Wydaje mi się, że coś bardzo podobnego jest również w takim naszym życiu, że na tym polegają wady, że czasami to jest takie półsuche, bezsensowne i ciągnie bardzo dużo energii, odciąga z naszego życia i je blokuje w gruncie rzeczy. Jakbyśmy mieli czasami takiej więcej stanowczości, odwagi, żeby poobcinać to, co jest głupie i niepotrzebne, to byśmy jak ten świerk w ciągu tam paru lat bardzo odbili do góry. Dokładnie o to też chodzi. Myślę, że te wady klasyczne, 7 grzechów głównych zdefiniowane, pokazuje jakby nam 7 linii, na których jesteśmy osłabiani. Pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie, jedzenie, piciu, lenistwo, gniew. Teraz chcę pokazać za pomocą przykładów to, co jest tak już znowu, jak się tak w głąb zastanowimy, to czy rzeczywiście tak jest, że człowiek bogobojny, żyjący łaską jest w słabszej pozycji niż ten, kto jest pełen wad. Jakby sobie pomyślmy na to, że tutaj macie zestawy kolejnych cnót. Akurat osobiście sam kiedyś spotkałem, jeszcze jako kardynała, Josefa Ratzingera. Tak się złożyło, wyobraźcie sobie Państwo, że ściałem obok niego w samolocie. Leciał klasa ekonomiczna, nie wiedzieli czemu, bo ja się tam nie pchałem do pierwszej. Natomiast to było coś, co mnie bardzo uderzyło, dlatego o tym wspominam. Taka w końcu on kardynał, prefekt kongregacji doktryny wiary, jakby no człowiek jakby absolutnie z takiej, możemy powiedzieć, pierwszej linii. Uderzyło mnie to, ta jego uważność na jakiegoś księdza, rok poświęcenia, który gdzieś tam leci obok niego, jak on uważnie słucha. Że to takie było dla mnie niezwykłe i piękne bardzo doświadczenie, które sobie nie to wspominam, że ktoś prawdziwie wielki taki może być. No nie wiem, co tutaj to, prawda? Jest taka wielkość, prawda? Ale myślę, że to jest zupełnie coś innego. Jak sobie pomyślimy o pysze, tak by odwracają się proporcje, że człowiek pokorny, w pokorze jest jakaś zupełnie innego rodzaju wielkość niż w pysze, w takiej zarozumiałości, co to nie ja. Czy akurat dzisiaj święty Franciszek, który potrafił wszystko zostawić, ojcu powiedzieć, ja odchodzę, chcę zacząć żyć naprawdę, że oczywiście można wybrać między, że co jest ważniejsze, czy chciwość, czy gdzieś wewnętrzna wolność. Bardzo cenię świętą Teresę Dzieciątka Jezus. Jak sobie zostawimy tę małą karmelitankę, bardzo wrażliwą, bardzo intrygującą, taką bardzo uważną na wierność w małych rzeczach. I zostawmy to z jakimś takim życiem rozbuchanym, bez ograniczeń, co jest lepsze. Jakoś nie mam wątpliwości, że to jednak jest ogromna różnica, kiedy zostawimy sobie prawdziwą, autentyczną cnotę, głębię życia z takimi wadami po prostu, które jednak człowieka ogałacają. Wygląda to jak pełnia życia, ale w gruncie rzeczy jest jakąś degradacją człowieka tak naprawdę. Święty Paweł w liście do Filipian również mówi, że niektórzy głoszą Chrystusa z zazdrości, żeby mi było przykro. A ja się cieszę, że się głosi, czy to szczerze, czy nie szczerze, że okazuje się taka wolność od zazdrości, jaka to jest wielka rzecz. Nie takie łatwe, ja się zgodzę. Tak, to też chcę przyznać, że to jest też pewna walka między cnotami a wadami. Święty Jan od Krzyża, czy mamy wielu różnych wielkich ludzi, którzy potrafią się samoograniczyć. Pracowitość, czy lenistwo, czy wreszcie, myślę, że to dzisiaj jest bardzo takie ważne, zastanowić się nad tym, że jesteśmy w takiej kulturze polaryzacji bardzo silnej, że jesteśmy wszyscy naelektryzowani, oburzamy się na różnego rodzaju zło. Ale jeżeli my nie przełożymy tego na jakiś konkret dobra w moim życiu i obcięcia zła w moim życiu, na które mam realny wpływ, to można jakby tak się oderwać, że oburzam się na to zło w tym świecie, ale to bardzo łatwo stać się zgorzkniałym, czy walczącym, ale w taki sposób, który mnie też jakoś oszuka. Bardzo niesamowite jest Święta Teresa z Avila, jak się czyta jej Księgę Fundacji. Wszystkim polecam, to jest niemal taka powieść niezwykle o tym, jak ona zakłada, funduje kolejne klasztory, ile ma tam przygód, na ile oporów natrafia, jak je rozwiązuje w wielkim stylu, że jest pokorna, elastyczna, taka jest roztropna w tym wszystkim, co robi. Myślę, że jak sobie myślimy o szczęściu to i o cnocie, to chciałbym podkreślić pewien dynamizm. Że chodzi właśnie o taką pełnię rozwoju, która jakby umie te skrzydła rozłożyć we właściwy sposób. Że dzięki temu osiągamy, czy żyjemy w zupełnie innym stylu i sposobie. W związku z tym takie małe słówko, że często początek życia duchowego to jest takie odświecenie, bo od tego trzeba zawsze zacząć, a potem jest refleksja nad tym, co jest dobrego i jak w sposób to uporządkować, zagospodarować, rozwijać. Znowu, żeby nie uczynić to praktycznym, dokładnie tak robimy z ogródkiem czy działką. Najpierw śmieci, chwasty, trzeba przygotować ziemię, potem sadzimy i potem jest bardzo ważny moment, że jak to zaczyna rosnąć, to trzeba pielić. Trzeba czuwać nad tym, żeby to było ogarnięte. I coś bardzo podobnego jest w naszym życiu, również cnót, że najpierw potrzebujemy jakby trochę wywalić to, co zatruwa nasze życie, posadzić dobre rzeczy, uczyć się ich mądrze i dzięki temu powoli zaczynamy wzrastać. To powoli tutaj pada nieprzypadkowo, bo rzeczywiście tak jest, że my, szczególnie dzisiaj, w epoce techniki, zaczynamy po części myśleć kategoriami technicznymi w stosunku do samych siebie. To znaczy, że ponieważ wszystko w technice dzieje się szybko, wymieniamy modele, mamy nowe programy, jak coś nie działa, to sobie kupimy nowe. I że to jest pewna sztuka zobaczyć, że świat, którego jesteśmy częścią, życie, rośliny, zwierzęta i my sami zmieniamy się w zupełnie innym trybie. To ma zupełnie inny czas, że właśnie w przypadku techniki w tydzień można zrobić ogromnie dużo, w przypadku życia człowieka i zmiany można zrobić bardzo niewiele. I dobrze jest zrobić to, co powinniśmy zrobić, że jakby inne jakby długości, warto to sobie uświadomić, że cierpliwość jest jednym z fundamentów życia duchowego. I zwróćcie jeszcze uwagę, że Hymn do miłości, pierwszy do Koryntian, rozdział 13. Miłość jest cierpliwa. Ona musi być cierpliwa. Bez cierpliwości nie będzie miłości. To nie uprawi się. I przypomnienie pięknego i znanego ogromnie cytatu z wyznań Augustyna: stworzyłeś nas dla siebie, Panie, i niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Tobie. Coś takiego w nas jest. Że długo, zresztą sam Augustyn, jak wiecie, długi czas żył bynajmniej nie życiem nawróconym, ale ciągle nosił w sobie niepokój. I miał w sobie też coś takiego ważnego i pięknego, że był uczciwy, że nie próbował sobie powiedzieć, to mi pasuje. On mówił, czegoś mi ciągle brakuje. To nie jest jeszcze to, ja chcę więcej. I to go zbawiło, że tak powiem, że miał taką ambicję szukania tego więcej. Myślę, że jak tak sobie postawimy pytanie, to okazuje się, okej, no dobrze, ta pełnia życia rzeczywiście prowadzi nas bardzo wysoko do najwyższego dobra. I myślę, że jak sobie pomyślimy o tym najwyższym dobru, no to nie ma nic ponad Boga. Okazuje się, że nosimy w sobie jakiś ślad w sercu, jakąś tęsknotę, która jest nakierowana na Boga, ale my tak do końca o tym nie wiemy. Albo częściowo wiemy, a częściowo nie. Że to nasze serce, to nasze podstawowe dobro jest tak bardzo wysokie. I moglibyśmy zadać sobie pytanie, czy nie za wysoko, prawda? Czy to nie jest znowu jakiś rodzaj ikarowej myśli? I od razu podpowiedź z psalmu 73. Dla mnie zaś jest szczęściem przybywać blisko Boga. I chcę zacząć od tego, żebyśmy zaczęli tak, jak też Tomasz to robi, od tych cnót, które dotyczą życia z Bogiem. Bo one są na ogół w nas najmniej jakoś świadome i tym samym najbardziej zaniedbane. Że tu się zaczyna to życie, to wielkie życie, i teraz trzeba się zastanowić nad tym, okej, jakie tutaj mamy cnoty i jak je kształtować. Myślę, że mamy w Starym Testamencie w Księdze Rodzaju opis takiej pokusy, że zbuduje wieżę do nieba. To jest jakaś opcja w życiu, że znowu to jest inna forma tego, że będę Bogiem sam, że zbuduję taką wieżę, że ona sięgnie do nieba. Ale też można popatrzeć na to od drugiej strony, że sam Bóg schodzi do nas po to, żeby niemożliwe uczynić możliwym. Że On schodzi dokładnie po to, żeby to, co ci ludzie w pysze swoje chcieli własnymi siłami osiągnąć, żeby nam dać. Że w Chrystusie Bóg schodzi do nas, abyśmy mogli osiągnąć pełne szczęście. No i oczywiście będzie niemądre, czy głupie nawet, zlekceważyć to zaproszenie. Taki trochę rzut oka, bo my to wiemy, że Bóg jest największym szczęściem, ale dla nas, trochę jak dla tego świętego Piotra, ważne jest pytanie, jak to zrobić, żeby to było działało we mnie i w moim życiu. To w ogóle to wiem, ale jakby to dobrze by było, żeby było w moim życiu. I teraz ewidentnie jest wielka teologia, ale również bardzo praktyczna teologia. Pamiętam, jeden z moich profesorów porównywał, że Bóg posyła do nas Chrystusa i Ducha Świętego. To są ojcowskie ręce dla nas wyciągnięte, żeby nas wciągnąć do siebie, do środka. Że jest coś niesłychanie trafnego w tym obrazie, że Bóg posyła do nas osoby boskie, które nas prowadzą. Że to jest dokładnie to życie, o które chodzi. I trochę taki nawias, bo wydaje mi się, że dzisiaj bardzo często redukuje się wiarę i moralność do takiego czysto ludzkiego wymiaru. W takim sensie grunt to, żebyśmy dobrze byli. Głodnego nakarmić, spragnionego napoić. Że niemal gubi się czasami ten element takiego wykroczenia też poza ten świat, że to jest bardzo ważne. I z taką ciekawością kiedyś dokonałem takiego schematycznego porównania. Jak wiecie, już przed Chrystusem Arystoteles rozpracował bardzo starannie taką etykę, która jest bardzo kompletna, ona jest zupełnie niezwykłym dziełem. Natomiast jak ją porównamy z Sumą Teologii świętego Tomasza, widać wówczas, jak na dłoni, jakby co się zmienia wraz z chrześcijaństwem. I otóż w przypadku Arystotelesa on rozpisuje tę całą moralność, zaczyna od szczęścia, od celu, od dobra, a potem to rozkłada w dwóch dużych częściach, cnoty moralne i cnoty intelektualne. Czyli ważne jest mieć coś w głowie, ale też i coś w sercu. Tak przekładając to bardzo prosto na nasze. Coś, o czym tylko wspomina w związku z szczególnie Sokratesem, który, jak wiecie, tak jest też niezwykłą postacią oddającą życie za uczciwość i który też bardzo wprost mówi, to jest w dialogach Platona bardzo szczegółowo rozpisane, który miał czasami takie natchnienia, że jakiś daimonion mu podpowiadał, co robić, czego nie robić, że tam już jest jakiś rodzaj takiej idei, że czasami niektórzy ludzie tak mają, że ich prowadzi jakaś wyższa istota, doskonalsza. Ale wiecie, no niektórzy tak mają, a reszta tego nie ma. Przeciętnie tego nie ma. I jakby wydaje mi się to ogromnie ciekawe, że to dopiero chrześcijaństwo czyni z tego kontaktu z Bogiem regułę. Że ta bliskość Boga i prowadzenie przez Boga staje się już czymś powszechnym. Dokładne to jest rozpisane w następujący sposób. Tutaj podaję księgi, gdzie można znaleźć co. Tylko te dary boskie w pierwszej księdze etyki się pojawiają. A u świętego Tomasza jest całe 46 kwestii poświęconych temu, jak my żyjemy z Bogiem, co się w tej relacji ma dokonywać, na jakiej zasadzie, jakie cnoty, jakie wady. I potem mamy cztery cnoty kardynalne, roztropność, sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie. To są cnoty, które starożytni dobrze rozpracowali, jak też tutaj widać. I to jest niesłychanie mądre, bo również na tym ludzkim poziomie to też jest trochę taka wiedza praktyczna. Wiedzieć, jak się zmieniać, jak żyć mądrze, jak żyć uczciwie, to bynajmniej nie jest oczywiste. Ja chcę przede wszystkim podkreślić ten moment tych cnót teologalnych, bo od nich zaczniemy, że one od momentu przyjścia Chrystusa mamy nowy rodzaj cnót, których wcześniej nie było. I że na nie obstawiam nadzieję, bo one są najważniejsze tak naprawdę, bo one nas poprowadzą i pomogą nam w innym życiu. Taki może przykład ciekawy są wspólnoty Cenacolo, które pomagają ludziom uzależnionym od narkotyków i tak dalej. Tam jest zasadniczo modlitwa, praca, wspólnota. Bardzo ciekawe jest to, że te wspólnoty mają jakiś niewiarygodnie wysoki, tak bodaj 80% wyjścia ludzi z nałogu, które były często narkotyki i tak dalej. I wydaje mi się, że to jest fascynujące aż, że nigdzie indziej nie ma takich wyników. Znaczy, że generalnie, jak wiecie, ludzie chcą naprawić swoje życie, ale stare nawyki są tak silne, że często wpadają z powrotem w te wady. Natomiast dlatego chcę też podkreślić, to jest zupełnie niesamowite, jakie możliwości daje nam Boża łaska, że jak się tak sami zaweźmiemy za nasze życie, to możemy o wiele mniej, niż jak zaczniemy przede wszystkim od naprawy relacji z Bogiem, Ojcem, to wtedy nowe rzeczy się dzieją trochę same. Nie tak, że całkiem same, ale w jakimś znaczącej mierze jakby nowe możliwości się nam pojawiają jednej. Przejdźmy do tego, że właściwie takie fundamentalne pytanie, że żeby żyć dobrze, to musimy wiedzieć, po co istniejemy. To sporo już było na ten temat. Też chcę zwrócić Waszą uwagę, że żeby zrobić dobre buty, to musimy wiedzieć, do czego one służą. Podobnie jest ze wszystkim w ogóle, że jak wiemy po co, to też wiemy jak. W związku z tym Święty Tomasz postrzega cytat z Księgi Rodzaju, pierwszy rozdział, wiersz 26. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę. Człowiek jako imago Dei, jako obraz Boga. Po grecku imago to jest eikon, ikona. I to jest, słuchajcie, niesamowite, że możemy pomyśleć o tym, że Bóg po co nas stworzył, żeby każdy z nas był ikoną, obrazem odnoszącym do Boga. I to jest moralność, która, że tak powiem, się zrobi ciekawa. I to nie tylko jest o nakazach, zakazach, tylko o tym, że my mamy tak żyć, żeby odnosić do Boga. Że to jest jakiś fundamentalny cel i że to pod tym względem to jest coś nowego, żeby zastanowić się nad tym, jak żyć, żeby taki cel zrealizować, że jak będę żył poniżej tego celu, to będzie ciągle czegoś brakowało, czegoś kluczowego. A dopiero jak ten cel gdzieś zacznie działać w moim życiu, to zrobi się coś zupełnie innego i nowego. I znowu parę cytatów w ramach uzasadnienia i dowodu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobroczynki i chwalili Ojca waszego. Jest bardzo ciekawy cytat. Tam jest mowa o tym, że tak niech wasze światło świeci przed ludźmi, żeby was chwalili. No to fajnie, was chwalą. A tu chodzi o coś więcej, że jest coś takiego, może być coś takiego w człowieku, że także je tak robi, że to odnosi jeszcze dalej niż on sam. I że to o to chodzi. Jak sobie tak pomyślimy o powołaniu naszym, no to się to robi zupełnie inna historia, że ten cel jest bardzo wysoki. Niech się święci imię Twoje. To jest pierwsza modlitwa, którą wymieniamy w Ojcze Nasz. To święcenie się imienia ma następować, mieć miejsce w naszym życiu. I bardzo ciekawe, że Jezus mówi, że nas wybrał i chce, żeby nasz owoc był trwały. Każdy z nas chce, żeby jego owoce były trwałe. Ale zobaczcie, jaka wielka tu jest obietnica, żeby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. No to jest dopiero perspektywa zupełnie innego życia niż nie zabija, nie kradnę, nie cudzołożę, więc czego ksiądz jeszcze ode mnie chce. Można jakby mieć model ciaśniejszy lub bardziej otwarty i też dobrze jest zobaczyć, że starożytność i że ojcowie Kościoła i święty Tomasz i samo Pismo Święte jednak pokazuje nam o wiele szerszą perspektywę niż tylko to, żeby nie krzywdzić tak negatywnie bardzo, albo tak upraszczająco. Albo, jak właśnie ojciec Wojciech Giertych nam tłumaczył, że my czasami myślimy o Bogu, że On się interesuje, czy nie przekraczamy tych przykazań i czy robimy to, co powinniśmy. A czas wolny Go nie interesuje. Otóż sądzę, że Go najbardziej interesuje czas wolny, bo On najbardziej pokazuje to, kim jesteśmy. Że to, co robimy jakby z czasem wolnym, jest jakoś najbardziej reprezentatywne dla tego, co wybieramy, co nas kształtuje, czym się karmimy, co chcemy osiągnąć, co chcemy zbudować, zrobić. Obowiązki i zakazy też są ważne, ale nie tylko. W związku z tym, żeby tą relację z Bogiem nieco skonkretyzować, to od razu wchodzimy w świat cnót. I okazuje się, że rzeczywiście my znamy to z katechezy. U mnie na katechezie ksiądz zawsze mieliśmy za każdym razem cały pacierz, cnoty teologalne, cnoty kardynalne i tak się utrwaliło. Wiara, nadzieja, miłość. Ale chcę was zaprosić do tego, żebyśmy trochę nad tym się zastanowili. Co my właściwie mówimy, o czym mówimy? Mówimy o wierze jako o cnocie. O nadziei jako cnocie, o miłości jako cnocie, żeby się temu przyjrzeć. Na razie rzut oka taki perspektywiczny, że wiara to przymknięcie do prawdy objawionej przez Boga. Bóg powiedział nam wiele rzeczy i wiele z tych rzeczy, no jakbyśmy ich nie gryźli, to się nam w głowie nie chcą pomieścić. Żeby już nie rozwodzić się nad tym, że Bóg jest jeden, ale w trzech osobach. Już możemy wyjaśnić to na różne sposoby, ale tak koniec końców to się tego nie rozumie tak naprawdę. Czy jak to możliwe, że Bóg odwieczny, przedwieczny, Logos, w którym jest Bóg, w którym wszystko zostało stworzone, rodzi się w grocie w Betlejem i to z dzielicy. No jest to trochę trudne do zrozumienia i jakbyśmy tego nie gryźli, to nam to ucieknie. Że coś damy radę zrozumieć, ale coś pozostanie tajemnicą i Bóg nam to objawia i my to przyjmujemy, co mamy robić, prawda? Ale jest w tym jakaś mądrość zaufać, że Bóg mówi prawdę i że ta prawda jest większa ode mnie, że mój mózg, jakie rzeczywiście małe naczynko wobec wielkich, objawionych prawd, Ale mimo wszystko ja coś z tego, coś tam rozumiem. Niedużo, ale to jest bardzo ważne, bo nagle mam zupełnie nowy sposób myślenia, patrzenia na świat. Nadzieja kieruje nas do życia wiecznego. Cnota nadziei polega na tym, że my pragniemy, czekamy, wyglądamy ku życiu wiecznemu. Wreszcie miłość to nowe życie płynące od Boga, które przebóstwia człowieka. I zaczniemy od wiary. Myślę, że nadgryziemy wiarę i może zostawię jakąś chwilę na pytania, uwagi, obserwacje, żeby jakby wejść w ten świat i tego, co możemy powiedzieć o cnocie wiary. Pierwsza i najważniejsza rzecz, że życie łaską zaczyna się właśnie od wiary. To jest pierwsza z cnót. Jak święty Paweł wymienia cnoty, to mówi, są te trzy: wiara, nadzieja i miłość. I ta kolejność nie jest przypadkowa, dlatego że to jest taka kolejność, w jakiej one jakby rodzą się w nas. Najpierw potrzebujemy usłyszeć słowo, to jest jak ziarno, i możemy je przyjąć, uwierzyć w to słowo, w dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Pójście za wiarą prowadzi nas do nadziei. Skoro Chrystus mnie odkupił, to życie ma sens. W Spesarii Benedykt XVI w bardzo ciekawy sposób przedstawia, że to chrześcijaństwo wniosło dużo nadziei do świata. W czasach Chrystusa, w tych różnych kulturach, było zawsze dużo takiej jednak zwątpienia, jakiejś beznadziei, żeby nie powiedzieć rozpaczy. Więc jak dłużej żyje, tym bardziej widzi, że coś w tym życiu nie gra i że nie możemy tego życia jakoś spiąć sensownie. Nawet Arystoteles też mówi, że nadzieja jest cechą ludzi młodych. To co mocna uwaga, to że im dłużej, tym jakoś więcej realizmu się pojawia. Natomiast chrześcijaństwo wnosi w nas nową nadzieję, która płynie z wiary, że ja wierzę w Chrystusa, wobec tego moje życie ma jakiś głębszy sens, nawet w tych trudniejszych momentach. Ja mam perspektywę, która cały czas mi towarzyszy. I wreszcie wiara, nadzieja prowadzą nas do miłości. Słowo Chrystusa. Bardzo ważne, że wiara dostaje się do głowy przez uszy. W związku z tym trzeba słuchać, nie ma innej drogi. I że to jest też coś żywego. To jest bardzo ważne, że zobaczcie, że Pan trochę tak jak ten świat roślin, nie jesteśmy w stanie wyprodukować zupełnie od zera ziarenka, tylko że potrzebujemy jakichś roślin do tego. Że tak samo jest z wiarą, że Chrystus sieje słowo, to słowo dojrzewa, wzrasta w apostołach, uczniach świętych, oni to słowo sieją i tak do Gdańska dzisiejszego dnia. Po to, że to słowo... I my też siejemy, przekazujemy, próbujemy podzielić się czasem wiarą. Że ta siejba wykonuje się przez słowo i przez uszy. I co ważnego, czytamy w liście do Hebrajczyków, bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają. To jest bardzo mocne stwierdzenie. I to jest stwierdzenie, które mamy w Piśmie Świętym, że bez wiary nie można ruszyć z miejsca. Czy że potrzebujemy uwierzyć, to jest pewne minimum podane, że Bóg jest i że wynagradza. Myślę, że postawmy sobie jeszcze takie pytanie problemowe, bo ta cnota już w starożytności to jest coś, co człowiek posiada na stałe. Ktoś jest roztropny, no to działa roztropnie. Ktoś jest sprawiedliwy, to działa sprawiedliwie. To też jakby jest to coś, co mamy do dyspozycji. Nabyliśmy cnotę, to ją mamy. A teraz warto się zastanowić, czy rzeczywiście tak jest również z wiarą, bo wiarę też nazywamy cnotą. To jest bardzo śmiałe, co my mówimy, że wiara jest cnotą. Często nie zastanawiamy się nad tym, jak jest cnotą, to znaczy, że mam ją do dyspozycji w jakiś sposób, że mogę się nią posługiwać, skoro już ją mam, gdy ją już mam. I w związku z tym, czy możemy sami posługiwać się wiarą, tak jak ma to miejsce w przypadku innych cud? Że jak to z tą wiarą jest? Zwróćcie uwagę, że my często myślimy o wierze jako o łasce. Jednemu dali, drugiemu nie dali. No trudno, tak by jest. Tym, co dali, to mają, a ci, co nie dali, nie mają. Ale zobaczcie, że jak mówimy o cnocie wiary, to znaczy, że można ją otrzymać w jakiś sposób i można się nią posługiwać. To jest rewolucyjny sposób myślenia o wierze. Że to jest coś, co Pan Bóg chce niejako zasadzić w moim ogrodzie i ja mam jeść owoce z tego drzewa wiary w moim życiu i trwale się tym posługiwać. W związku z tym sądzę, że zrobimy jeszcze jeden slajd, którym dziś zakończymy, a jutro od niego zaczniemy, żeby popatrzeć na wiarę tak, jak to robi święty Tomasz. Bo on, tak jak wspomniałem, to, co jest w Piśmie Świętym, on lubi tak uporządkować, tak żeby znaleźć dla każdego, dla każdej rzeczy odpowiednią przegródkę. W związku z tym, jak zastanawia się nad cnotą wiary, to mamy tutaj podzielenie włosa na czworo, że będziemy się zastanawiać, po pierwsze, jaki jest przedmiot wiary. Po drugie, jaki jest akt wiary, na czym polega. Po trzecie, przyjrzymy się samej sprawności wiary. I teraz, żeby to uprościć, można wiarę porównać do pewnego rodzaju duchowego widzenia. Przedmiot wiary to jest to, co duchowo widzimy. Ludzie myślą, że coś widzimy dzięki wierze. Że na przykład widzimy to, że Bóg mówi, będzie zmartwychwstanie na końcu czasu. Tak teraz to ja tego nie widzę, ale wiem, że to będzie kiedyś i to nie mieści się całkiem w mojej głowie, ale na tym polega też wiara, że w jaki sposób to widzę, rozumiem te słowa, co one znaczą, że coś widzę, przedmiot wiary, samego Boga widzę, Chrystusa, Jego Matkę, więc jakby wiara to jest pewien sposób patrzenia na przedmiot. Jest, możemy popatrzeć na wiarę od strony jej przedmiotu. Po drugie, akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże, że to widzę. To, że mamy akt wiary, że na czymś on konkretnie polega i wreszcie przyjrzymy się tej zdolności widzenia, fascynującej. Nawiązując do tego Arystotelesa, który pojawił się wcześniej ludzie błąkali się co do Boga, kim jest, jak myśli, co Bóg mówi, trochę w ciemnościach. Że to było zgadywanie, jaki Bóg jest. Wielkie zgadywanie czasami, ale niemniej jednak zgadywanie. Natomiast coś niezwykłego dokonuje się przez objawienie, przez wcielenie Chrystusa, że Bóg sam mówi osobiście. To już nie jest kwestia, a ktoś coś słyszał, że Bóg powiedział, mimo że to jest prawda, tylko że rzeczywiście Bóg do nas mówi. W związku z tym ta stała zdolność widzenia, którą On sam nam udziela, no staje się czymś zupełnie nowym, że jakbyśmy wraz z przyjściem z Chrystusa dostali oczy. Takie duże oczy wiary. Otworzyło się. Więc jak przyjmujemy to, co Chrystus do nas mówi, jakby zaczynamy widzieć rzeczy, które wcześniej były ukryte od założenia świata. I dzięki temu jakby inaczej zaczynamy poruszać się w tym świecie. I dzięki temu inaczej również żyć. Że mamy jakby dodatkowe noktowizory. I nie mówią, tam nic nie ma. Ja dobrze widzę, co tam jest. A to dzięki temu, że nam oczy wiary. To tyle, jeśli chodzi o to, co dziś chciałem przedstawić. Pozwolę sobie to w dwóch zdaniach podsumować. Najpierw chciałem pokazać pewien kłopot, jaki mamy, że jesteśmy tak bardzo nasiąknięci kulturowo, wolontaryzmem, wolą i takim patrzeniem na Boga dosyć karykaturalnym, jako kogoś właśnie, kogo nie znamy i kto jest kompletnie nieprzewidywalny, że to blokuje w nas taki sposób myślenia o zmienianiu siebie i że to właśnie Słowo Boże, Ewangelia pomaga nam trochę zobaczyć, że to życie jest rzeczywiście ten świat i my sami jesteśmy stworzeni w wielkim porządku, w logosie. Że nasze życie ma głębszy sens, nawet jeśli ja go dzisiaj nie widzę, ale ja wiem, że on jest. Że na wszystkie pytania istnieją odpowiedzi. Może ja nie mam do nich teraz dostępu, ale w ogóle one są. Że w związku z tym to zmienia trochę perspektywę, i przede wszystkim zmienia ją w ten sposób, żeby zobaczyć, że za tymi negatywnymi przykazaniami nie wolno, nie wolno, nie wolno, jest głębszy sens. Jest też pozytywny rozwój. I że potrzebujemy sobie to jakby trochę odblokować, ten taki pozytywny również aspekt, że potrzebujemy wzrostu i rozwoju. I teraz w konkrecie przekłada się to na cnoty i wady, cnoty teologalne, cnoty kardynalne. I zaczęliśmy dzisiaj parę słów o wierze, że mamy oczy. A będziemy kompletować, jakie są jeszcze inne cnoty i też wady, które z tymi cnotami się ścierają, po to, żeby trochę naszkicować sobie taką całościową mapę z pomocą świętego Tomasza, bo to jakby pomaga nam, trochę tak jak na początku powiedziałem, czasami patrzymy na swoje życie tak za blisko trochę i trudno nam jest powiedzieć, jak to ugryźć, od czego się zabrać. Tutaj dostajemy trochę taką aż, może nawet za szeroką mapę świata, prawda? I wszystkich cnót, ale mam nadzieję, mam takie wrażenie, że mi osobiście to pomaga inaczej pomyśleć o sobie, o swoich możliwościach rozwoju i zmiany, po to, żeby ona rzeczywiście mogła powoli nastąpić. Czy do tej części rodzą się Państwu pytania, uwagi, obserwacje, protesty, zażalenia? Wiedza wsiąka, rozumiem. To może taka meta, uwaga na meta poziomie, że przedstawiam Wam w taki bardzo zwarty, skondensowany sposób to, co jest owocem jakiejś bardzo długiej refleksji i pracy. Jakby sobie zdaję też sprawę, że to jakby jest dużo, prawdopodobnie dużo rzeczy nowych. W każdym razie mi zajęło to dużo. Jak komuś zajmuje mniej, to gratuluję. Natomiast jeśli jakby rodzą się pytania, że nie mam głupich pytań, są może właśnie odpowiedzi, które, że można nie zgadzać się, można tak kontestować, ale można też jakby tak, czy są jakieś punkty, które szczególnie są jasne. Proszę bardzo.
Powiedział, że robi to, co trzeba, to jest pokój w sercu. Gdyby chciał rozwinąć tą myśl po prostu, jak rozeznawać to, co trzeba robić, tak, żeby ten pokój mieć.
Rozumiem, no to trochę bym pewnie... Jest pewna trudność w odpowiedzeniu na pytanie, więc już ją wyjaśniam, że tak naprawdę zawsze interesuje nas jakiś konkret. Prawda? Bo generalnie coś tam już... Tak, natomiast jakby to powiedzieć, że zacznijmy od takiej najważniejszej sprawy, jaką jest powołanie życiowe. Prawda, że jak rozpoznawać życiowe powołanie, że myślę, że to, co powiedziałem, że Bóg, gdy nas zaprasza do czegoś, to zaprasza nas od środka, a nie od zewnątrz. I że to jest ważne, to jakby dotyczy powołania życiowego, ale też wszelkich innych, mniejszych wezwań, że w jakiś sposób my wiemy, że to jest to i że to wiemy w jakiś sposób od wewnątrz, a nie z zewnątrz. Szczególnie bym zwrócił uwagę na to, że Bóg i szatan, jak wejdziemy w Słowo Boże, jak Bóg prowadzi człowieka, to tam może najbardziej to widać na konkrecie. Że Bóg często Izraelitów przestrzega. Uważajcie. Uważajcie. Zwróćcie uwagę na to. Zwróćcie uwagę na to, żeby była sprawiedliwość, żeby było to, żeby było tamto, że nie zapominajcie o mnie. Uwrażliwia ich, kiedy oni obfitują w dobra, bo człowiek po jedzeniu nie ceni łyżki. Więc w tym sensie, jak nam tak, jak mamy prosperity, to bardzo często przestajemy być czujni. I to jest bardzo ciekawe, że Bóg w okresie prosperity mówi: uważaj, bądź czujny, rozeznawaj. Jakby nie ufaj też sobie za bardzo, w takim sensie, że jakaś głębia, tak, ale że jakby też trzeba rozeznawać, że to nie jest... Natomiast diabeł mówi: świętuj! Nie ma żadnego zagrożenia. I jeszcze chcesz za mało. Jakby sforsuj wszelkie możliwe ograniczenia, które ci przeszkadzają. Jest jakby tania oferta. I coś bardzo ciekawego następuje, pewne odwrócenie, kiedy się zaczyna się dziać źle. W końcu ci Izraelici często byli tam tłuczeni przez sąsiedztwo albo też zburzenie Jerozolimy, wygnanie. I jest ciekawe, że wówczas sytuacja się odwraca. Co Bóg wtedy mówi często do człowieka? Zaufaj na nowo. Nawróć się, wróć do mnie, pomogę ci z tego wyjść. A diabeł mówi, to jest bez nadziei. Że jakby pozbawia nadziei. To oczywiście jest tak bardzo grubymi liniami teraz w tej chwili szyte. Wydaje mi się, że to jest... Podzielę się jeszcze jedną rzeczą, że im większy mam w czymś zamęt, tym bardziej potrzebuję pomocy drugiego człowieka, kto widzi więcej. To jest taka najbardziej konkretna porada, jaką bym miał. Bo nikt z nas nie ma takiej klarowności, jak już Rzymianie mówili, nikt nie jest sędzią we własnej sprawie, że bardzo trudno jest nam jakby rozgraniczyć, co jest jakimś głębokim wezwaniem, co jest jakimś moim szumem, moją projekcją, ale jak to powiem przed kimś, komu ufam, trochę nazwę te swoje opory, szansy, to jest to duża pomoc. Tak mi się wydaje, że wtedy wpuszczamy też światło, że Bóg lubi posługiwać się innymi ludźmi, ale już w księgach mądrościowych jest to, że mieć przyjaciół, czy tam kolegów, 1000 doradców, jednego na 1000. To jest bardzo taka kluczowa sprawa, mieć kogoś, kto dobrze mnie prowadzi, że dobrze mi radzi, że tak już w życiu się też weryfikuje. A na pewno ten moment pokoju i niepokoju. Już ostatnia myśl. Bardzo mnie kiedyś zaintrygowało, jak wyszło na jaw to, że matka Teresa z Kalkuty żyła długi czas w ciemności. Zaciekawiło mnie to, że ona sama mówiła o sobie: jeśli bym miała możliwość zamienić się na życie z kimś innym, nie zamieniłabym się. Proszę, to jest bardzo ciekawe, że można mieć dużo ciemności i mieć poczucie, to jest moje życie. I tak mnie Pan prowadzi, że w jakiś sposób ona też wie, że to jest trudna droga, nie do końca zrozumiała, nie wszystko w tym tak gra, ale jakoś ona wie, że to jest to. Jakaś tajemnica.
Proszę. Pytanie o tej cnoty wiary, jako wiary właśnie jako cnoty, jako stałego. I w tym często się słyszy, że ktoś traci wiarę. Tak? I właśnie jakby to ojciec skomentować.
Myślę, że pierwsza rzecz to jest taka, którą sobie też jutro bardziej rozwiniemy, żeby odróżnić cnotę wiary od uczucia. I że to jest chyba powszechnie mylone. Ktoś mówi, mam wiarę, bo przychodzi do kościoła i się dobrze w nim czuje. Ja myślę, że to jest w ogóle dobrze się dobrze czuć w kościele, a nie wszystkim polecam. Natomiast ponieważ czucie jest czymś bardzo zmiennym i nawet ci mistrzowie duchowi mówią, że czasami przychodzimy do pewnych etapów oczyszczenia, że właśnie wiara nam przestaje smakować, że coś jakby się w nas wypala. Czy to oznacza brak wiary? Niekoniecznie. Że w tym znaczeniu wiara jest czymś głębszym, bo jest pewnego rodzaju postawą zaufania wobec Boga i prawdy, którą on objawia, mimo tego, że jakoś mnie to przekracza. Jakoś to czasami nie udaje mi się tak, tego jakoś w sobie pomieścić. Czy jeżeli mówimy o takim przeżyciu religijnym, to na ogół nawet najgłębsze przeżycie wiary nie wyczerpuje tematu. Jest tylko jakimś fragmencikiem małym. Więc to jest taka pierwsza uwaga, żeby sobie to zobaczyć, że wiara jest czymś szalenie wymagającym, bo jest pewną postawą wobec Boga i Jego Słowa, że ufam Bożemu Słowu. Próbuję je zrozumieć na tyle, na ile jest mi to dane. Uważam, że jest prawdziwe, chociaż ono jakoś mnie przekracza i jakoś mnie uczy. Myślę, że to pomaga uniknąć takiego nieporozumienia, że nie, jeżeli przyjdzie jakaś oschłość, albo że pewne prawdy wiary są jakoś trudniejsze dla nas niż inne. Niektóre, to na przykład, że Bóg jest, bywa dla nas łatwiejsze niż to, że prowadzi mnie w moim życiu na przykład. Że możemy mieć trudności z różnymi prawdami wiary. Myślę, że ponieważ człowiek jest człowiekiem, to w nas te elementy się jakoś zazębiają trochę jak trybiki. To znaczy, że to, że mam dłuższą ciemność, albo czegoś nie rozumiem, albo też widzę, no dzisiaj się dużo różnych rzeczy mówi, pokazuje. Stwierdzam, że ksiądz, który powinien być świecić przykładem, robi rzeczy gorsze ode mnie. To jakoś we mnie ten duch może tak oklapnąć, mogę się zniechęcić, mogę odejść, mogę jakby zmienić to nastawienie na coś innego. Myślę, że to jest jakoś, no, jesteśmy ludźmi, więc te poziomy są u nas. Dobrze jest je rozróżnić i zobaczyć, że istota wiary jest wyżej, że pod tym względem to jest niezwykłe, bo to też daje nam nową siłę, której nie daje uczuciowość. Czy ta wiara rozumiana zbyt tak uczuciowo, emocjonalnie. Natomiast to chyba pewnie trzeba jakiegoś duchowego wzrostu, umocnienia, żeby jakby przejść na taki poziom, że wierzę, bo zaufałem Bogu. Jest taka znakomita książka Sprawa Chrystusa. Teraz ten autor mi umknął co do nazwiska. Może sobie go zaraz przypomnę. Człowiek, który był dziennikarzem śledczym, jego żona się nawróciła. Nawet film powstał na kanwie tej książki, ale książka jest lepsza, dużo lepsza. I on jakby zaczął to żonę obserwować, że jakby zauważył, że to jej dobrze zrobiło. I to był pierwszy szok. I potem sobie pomyślał, że wykorzystując te narzędzia, które miał jako dziennikarz śledczy, postawił sobie za zadanie pokazać tej żonie, jak to jest bez sensu, co ona wierzy. Więc mówi, sprawdzam świadków, sprawdzam przebieg wydarzeń, sprawdzam wszystkie hipotezy wątpliwe i sprawdzam w tym też znaczeniu, że szukam specjalistów pierwszej klasy, żeby się wypowiadali na te tematy. Jest taki zapis trochę też taki jego drogi i również jego rozmów. No i to jest niezwykłe, bo wydaje mi się bardzo takie umacniające wiarę, bo okazuje się, że on nosił w sobie taki stereotyp, że wiarę bardzo łatwo jest obalić, i chciał tylko tak, wiecie, tylko pchnąć tę pochyłą ścianę i popatrzeć, jak się przewraca. Ale jak ją zaczął pchać, to się okazało, że to jest mur taki, że on jest nie do ruszenia zupełnie. Natomiast ilość błędnych opinii, fałszywych, powtarzanych, powielanych, pokazywanych od nie tej strony, co trzeba, było jakby tym, co sprawiło, że on miał jakąś dodatkową trudność w tym. Więc to jest taka ciekawa, może już nawet książka, czy taka propozycja lekturowa, jakby, że wiara nagle... Natomiast ciekawe jest to, że on w pewnym momencie sprawdza i ktoś mu w pracy powiedział, jakby ile dowodów ci trzeba jeszcze, żebyś uwierzył. I to jest ciekawe bardzo, co on sobie wtedy uświadomił, że wiecie, już mamy 1000 argumentów, ale jest też jakiś krok taki, który trzeba w wolności zrobić, że to trochę jest też rodzaj takiego powiedzenia Bogu tak, chociaż wszystkiego nie widzę tak do końca. Ja chcę racjonalność tego wszystkiego, ale znowu akt wiary jest jakimś momentem takiego powiedzenia, dobrze, zaufam, zaangażuję się. I to jest coś takiego w głąb też. I to jeszcze sobie to rozwiniemy. To jeśli chodzi o... Rozumiem, że czasami ludzie tracą wiarę, no, mam takie poczucie, że tracimy skarb, na przykład rzeczywiście jakiś skarb, że on jest do odnajdywania, do odkrycia na nowo. Jakieś jeszcze jedno pytanko? Proszę bardzo.
Czy dominikanie inkwizytorzy mieli wiarę jako
ojciec? Myślę, że mieli wielką wiarę, bo co ciekawe, właśnie dlatego zostaliśmy w to obuci, że poza wiarą mieliśmy jeszcze teologię dobrze rozpisaną, rozpracowaną. I myślę też, że to bardziej bym odsyłał do historyków i wiedzy historycznej, bo swoją drogą sama w sobie ta historia dotycząca inkwizycji, że to jakby obrosło tak jak te tematy związane z wiarą już tak wieloma takimi nakładkami, którymi szablonami, którymi dziś myślimy, że Kościół zły, ludzie dobrzy i tak dalej, czy takie przymuszanie do wiary, czy tam przekazywanie potem do wyroku, że to jest bardzo, powiedzielibyśmy, stronnicze, że łącznie z tym, że bardzo często ludzie osądzani woleli nawet przejść już przez te procesy inkwizycyjne czy kościelne, bo tam przynajmniej był jakiś porządek, jakieś punkty podparcia i tak dalej. Natomiast na szczęście kimś, kto zna serce człowieka, jest tylko Bóg, więc w związku z tym Bóg jest ostateczną instancją do tego, żeby ocenić wiarę lub niewiarę konkretnego człowieka. Jestem głęboko przekonany, że że może to zabrzmi prowokacyjnie, ale niech tak właśnie będzie, że pod wieloma względami tamte czasy średniowiecza, nawet z inkwizycją włącznie, były z punktu widzenia porządku prawnego o wiele bardziej uporządkowane niż nasze dzisiejsze. To jest może śmiała teza, ale postawię taką ryzykowną. Gdzie dzisiaj tak bardzo trzymamy się litery prawa, tak bardzo jakby jesteśmy w stanie zredefiniować wszelkie możliwe słowa, że nawet w tym porządku prawnym już wydawałoby się wyzwolonym z tych różnych historycznych zaległości, okazuje się, że przynajmniej, ja przynajmniej nie mam takiego poczucia, że przekroczyliśmy dawne ograniczenia. I wreszcie znowu Słowo Boże, które jest takie najbardziej leczące człowieka z takich różnych uproszczeń, bo jest historia Achaza, czy nie pamiętam, gdzie, który to jest księdze, gdzie król chce mieć winnicę, prosi jakiegoś człowieka, że no, chciałby ją i da mu lepszą. On mówi, nie broń Boże, bo to jest dziedzictwo moich ojców. No i król zasmucony, że mu odmówił taki człowiek, więc tam był rozgoryczony, wraca do domu, jego żona Izabel mówi, co ty jesteś taki smutny? Pewnie znają Państwo tę historię dosyć smutną. Że mówi, słuchaj, ja ci tą winnicę dam. Napisała listy, zwołała sfont, ukamienowali tego człowieka pod fałszywymi oskarżeniami. I sprawa została rozwiązana i w końcu dała mu ta żona winnicę. Przywołuję to wydarzenie, bo ono jest tak w Piśmie Świętym samym opisane trochę. To, co powiedziałem wcześniej, że Pismo Święte pokazuje nasze opory wobec Pana Boga i nasze drogi na skróty. I że tam tak czytelnie, jasno i prosto widać, że człowiek, żeby osiągnąć swoje, czasami idzie na skróty, depcząc sprawiedliwość, depcząc prawo. I jakby jesteśmy w obrębie Izraela, który otrzymał prawo od Boga, który starał się nim żyć. I takie rzeczy miały miejsce. Myślę, że to jest dobrze takie pouczające, że Bóg dał człowiekowi wolność i dał mu światło i tego światła, myślę, że mimo wszystko w Izraelu to sądownictwo działało nie najgorzej koniec końców, czy nawet w tym średniowieczu, że kiedy jest pewien porządek co do sposobu widzenia świata, co do odpowiedzialności człowieka, że on jest bardzo ważny do tego, żeby również prawo funkcjonowało w taki bardzo roztropny sposób, że potrzebujemy. To już taka może dalsza dygresja, ale ciekawa, że prawo, jeśli nie ma być arbitralne, potrzebuje jakiegoś gwaranta w postaci prawdy, w postaci w ogóle pewnego sposobu myślenia o świecie. W tym sensie chcę pokazać, że jakby wiara, nie wiara tych inkwizytorów to jest jakiś tam jeden porządek, ale trochę celowo chcę pokazać tak na to patrzę, tak to widzę, że ten świat pod tym względem zawsze był skomplikowany bardziej, ale z drugiej strony bardzo prosty. To znaczy, że albo człowiek kierował się prawością, Bogiem, wiarą, uczciwością i wtedy również te sądy, werdykty były bardzo sprawiedliwe, bardzo adekwatne. Wielu inkwizytorów, jestem głęboko przekonany, takie werdykty dawało. I też również w samym środku najczcigodniejszych instytucji w świecie, jaki jest zysk, jaki interes, jaka jest wielka presja, no to też bywało różnie i czy będzie różnie. Ale na szczęście jest ktoś jeszcze nad tym wszystkim. Dobrze, dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam jutro na mapę, no już bardziej szczegółowo. Można sobie będzie rozwiązać.